Niedawno napisał do mnie pewien były pastor i podzielił się takim spostrzeżeniem, że niektórzy chrześcijanie mają dobry początek swojej drogi z Bogiem, są pełni entuzjazmu, szczerości, gorliwości, ale mija parę lat i jakoś usychają duchowo. W jakiś sposób słabną i ich gorliwość, ich oddanie dla Boga zanika, coś innego ich pochłania. Jakieś zmartwienia, troski tego życia biorą górę nad nimi i ostateczny efekt jest mało zachęcający. Inni chrześcijanie jakby stracili taką radość z korzystania ze Słowa Bożego, z nabożeństw i gdzieś coś brakuje. I dlatego bardzo ważne jest, aby zrozumieć, jaka jest tajemnica owocowania w Chrystusie, owocowania duchowego. I tę tajemnicę przedstawił sam Pan Jezus w 15 rozdziale Ewangelii Jana, gdzie omawia przykład winorośli i latorośli. Jest to bardzo znany fragment, ale być może warto go odświeżyć sobie i pogłębić go trochę. Ewangelia według Jana, 15 rozdział od 1 do 17 wersetu. Ja będę korzystał z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo bez mnie nic nie możecie zrobić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz jak latorość i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia i płoną. Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. W tym będzie uwielbiony mój ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mego ojca i trwam w jego miłości. To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przykazuję. Już więcej nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego Pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mego Ojca. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydawali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię. Już w Starym Testamencie znajdujemy pewne obrazy związane z uprawą wina. W Księdze Izajasza w 5 rozdziale Izrael jest przyrównany do winnicy, gdzie gospodarz wykonał wszelkie niezbędne prace, żeby ta winnica była w pełni wyposażona, przygotowana do wydawania należytego owocu. Jednak ona przyniosła dzikie, zepsute owoce. Bóg oczekiwał sprawiedliwości, a zamiast tego była nieprawość, był krzyk ludzi pokrzywdzonych. Dalej 5 rozdział Księgi Izajasza mówi, że niektórzy nazywali zło dobrem, a dobro złem spośród ludu Bożego. Inni bogacili się grabieżą na uboższych ludziach, na sąsiadach. Inni jeszcze od rana do wieczora upajali się alkoholem i ucztowali i prowadzili rozrywkowe życie. A jeszcze inni byli uzależnieni także od alkoholu i dlatego jako sędziowie naginali prawo i uniewinniali ludzi nieprawych, a sprawiedliwych odprawiali, jak to się mówi, z kwitkiem. Także ten obraz owocu jest w całym Słowie Bożym widoczny. I takie bezpośrednie porównanie tego 15 rozdziału to jest 5 rozdział Księgi Izajasza, tego 15 rozdziału Ewangelii Jana. I zauważmy, że Pan Jezus mówi, że jest prawdziwą winoroślą. Oczywiście nie rozumiemy tego w sensie do bólu literalnym, dosłownym, że on faktycznie jest jakąś rośliną, ale prawdziwą winorośną w tym sensie duchowym, że on daje życie, soki żywotne, wszelkie siły każdemu z nas, bo my jesteśmy przyrównani do latorośli. Mówi, że ojciec jest winogrodnikiem, czyli Bóg Ojciec czuwa nad pomyślnością tej winorośli. I mówi, że każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, Bóg Ojciec odcina, według innego przekładu przycina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Tak więc widzimy, że Bóg Ojciec troszczy się o każdego z nas, oczyszcza nas, jeśli wydajemy owoc, ale niedostateczny, niewystarczający. I werset trzeci mówi, wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Tak więc my w Chrystusie znajdujemy się dzięki łasce, nie dzięki naszym zasługom. To Bóg nas wszczepił w Chrystusa, stajemy się uczestnikami innej rzeczywistości. Apostoł używa tu słów w Panu, w Chrystusie, żeby pokazać, że wierzący człowiek to jest człowiek, który jest nowym stworzeniem w Chrystusie. Klasyczny tekst to drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 17, gdzie jest napisane właśnie, możemy przeczytać takie słowa, jak to znajdujemy się w Chrystusie, czy to jest dzięki naszym zasługom. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A więc w Chrystusie z łaski Bożej, dzięki duchowemu odrodzeniu znajdujemy się i oczyszcza nas Słowo Boże. Uczniowie byli oczyszczeni dzięki Słowu, które On im głosił, Pan Jezus. I Słowo Boże faktycznie ma wartość oczyszczającą. W Psalmie 119 jest mowa o młodych ludziach, ale myślę, że można też to odnieść do osób już niekoniecznie tak bardzo młodych. Psalm 119, werset 9. W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę, gdy zachowuje się według Twego słowa? I werset 11. W swoim sercu zachowuje Twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. Tak więc widzimy, że Słowo Boże już od najdawniejszych wieków jest w Piśmie Świętym pokazywane jako coś, co oczyszcza człowieka, jego życie. Jest narzędziem Bożym do owocowania. Bóg oczyszcza nas. A jakie są naleciałości nasze? Przede wszystkim jest grzech i różne poszczególne grzechy, z których Bóg nas oczyszcza. Może to być złe towarzystwo. Bóg może nam wskazać przez Słowo Boże na ważność, w jakim towarzystwie się obracamy. Bóg może nam wskazać na przykład na niewłaściwe formy kultury czy rozrywki, że słuchamy niewłaściwej muzyki, albo oglądamy niewłaściwe filmy, albo uczestniczymy w niewłaściwych spotkaniach z ludźmi. Na przykład niektórzy chrześcijanie piją alkohol z ludźmi nienawróconymi na przykład. I to było powodem upadku niektórych. Także no, wiele rzeczy może być, które nie są czyste w naszym życiu i Bóg dopiero, kiedy nas oczyści, będzie się mógł nami posługiwać. Dlaczego można powiedzieć, że niektóre kościoły od dawna nie robią postępów, czy niektórzy wierzący? Bo nie są oczyszczeni przez Boga do służby, nie dają się Mu oczyszczać, bo nie korzystają ze Słowa Bożego. Paweł napisał do Tymoteusza w drugim liście, w drugim rozdziale, od 20 wersetu. W wielkim zaś domu znajdują się nie tylko naczynia złote i srebrne, lecz także drewniane i gliniane, niektóre do użytku zaszczytnego, a inne do niezaszczytnego. Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu. Bardzo ważne jest, żeby chrześcijanie się oczyszczali, żeby poddawali się przez Słowo Boże procesowi oczyszczenia. A jaki jest smutny fakt dzisiaj, że wielu wierzących więcej spędza czasu na oglądanie filmików na YouTube niż czytanie Słowa Bożego. A to jest narzędzie. Ja nie mówię, że nie można posłuchać. Sam korzystam nieraz z niektórych audycji pożytecznych, ale jest masę materiału, który nie jest wartościowy. Na przykład znajomy jeden brat obecnie ma poglądy takie jak, powiedzmy, pewien nurt polityczny, bo za dużo słuchał i czytał takich materiałów. I zmienił się nie do poznania. Mówią, że tak dał się ukształtować, że już nie ma poglądu biblijnego ten brat. Mimo, że dobrze zaczynał. Pamiętam go jako niesamowicie gorliwego, głoszącego Ewangelię. Ale być może ten okres epidemii też się przyczynił, że niektórzy chrześcijanie, szukając niezależnych źródeł informacji, natrafili na takie i po łańcuszku poszli do innych i stopniowo biblijny pogląd zaczął być wypierany z ich sposobu myślenia. Bóg chce nas z tego oczyścić. Musimy też pamiętać, że wiele mediów tak zwanych niezależnych nie jest do końca niezależnych. One mają na celu wylansować kolejną inną partię, inną siłę. Dlatego przede wszystkim Słowo Boże jest dla nas autorytetem. Tak samo nie wszyscy kaznodzieje, nie wszyscy mówcy są dla nas autorytetem. Ja nieraz pytam kogoś z danej miejscowości, czy poleca kogoś zaufanego, danego mówcę, bo o nim jest głośno. Na przykład o jednym autorze, o jednym mówcy zaczęło być głośno z jednej miejscowości. No i ja zapytałem braci z tamtego rejonu i tych, którzy go znali. To mówią, to jest oszust finansowy. On przekręcił mnie i drugi mówi, on mnie tam, jak on to nazwał, wyrolował, jak to tak popularnie się mówi. I chodziło o to, że z bardzo złą opinią ten człowiek się cieszy, a chce uchodzić za autorytet i naucza innych. Więc jak napotykamy na kogoś, kto bardzo mocno mówi, pierw zapytajmy, stara zasada z Dziejów Apostolskich 16 rozdziału, czy dani bracia go polecają miejscowi z innych kościołów, czy cieszy się dobrą opinią. Więc po prostu bądźmy ostrożni, drodzy, czym się karmimy, bo możemy zachwaścić swój umysł, skalać swój umysł i po prostu Słowo Boże jest tym narzędziem, które nas najbardziej oczyszcza. Są oczywiście dobre materiały, dobrzy kaznodzieje, zrównoważeni, są tacy, którzy mają dobre świadectwo i takich możemy słuchać, ale najwyższym autorytetem jest Słowo Boże. Zawsze oceniajcie każde kazanie, każdą konferencję w świetle Słowa Bożego. I teraz to Słowo Boże ma oczyścić nasze życie. Ono oczyszcza nas też z takich przywar ludzkich, jak złość, gniew, niecierpliwość, jak mało łaskawości względem naszych bliźnich. Wiele takich rzeczy Słowo Boże nas oducza, oczyszcza. I wtedy stajemy się Bożym narzędziem, naczyniem, przez które Bóg może działać. I Pan Jezus teraz pokazuje kolejny czynnik, który powoduje nasze owocowanie. Trwajcie we mnie, a ja w was. I mówi, że bez połączenia się z Nim, jako tą winorośną, my jako latorośle nie jesteśmy w stanie owocować. I tu wchodzi w zakres sprawa modlitwy, drodzy. Czy naprawdę spędzamy uczciwie czas z Panem Jezusem? Tu nie chodzi o to, czy z Bogiem Ojcem także. Tu nie chodzi o to, żebyśmy przestali pracować i tylko całymi godzinami tylko się modlili i całymi nocami. Tu chodzi o to, czy naprawdę całym sercem zbliżamy się do Pana Jezusa. Czy mamy wyznaczone pory na modlitwę w ciągu dnia, których twardo się trzymamy. Na przykład jeden z psalmistów mówi wieczorem, w południe, rano i w południe będę wołał do mojego Boga. Dlaczego wieczorem? Bo czas u Izraelitów zaczynał się liczyć od zachodu słońca. Czyli trzy miał pory w ciągu dnia, w których się zdecydowanie modlił. Ale my powinniśmy nie tylko modlić się wtedy, ale cały dzień przeżywać w duchu modlitwy. Przed posiłkiem każdym podziękować Bogu za pokarm. Nawet jak jesteśmy w pracy, możemy w duchu się pomodlić. Przed wyjściem z domu, przed wyruszeniem samochodem, przed podjęciem decyzji. Tu nie chodzi o to, że chodzi o jakąś rutynę religijną. To powinno naturalnie z nas wypływać. Że Jezus jest naszym Panem, że Bóg Ojciec jest naszym Ojcem i chcemy z Nimi mieć relacje. To powinno być normalne, jak powietrze dla nas, jak tlen. Że bez modlitwy, bez Słowa Bożego czujemy się chorzy. Jeżeli zaniedbaliśmy modlitwę, to no, musimy naprawdę coś zmienić. Bo bez tego nie dojdziemy daleko. I co jest jeszcze ważne tutaj, to to, że cały dzień i to cały tydzień, każdy miesiąc i każdy rok możemy przeżywać w duchu modlitwy. To znaczy być tak blisko Pana Jezusa, tak blisko Jego Ojca, że nawet jak gdzieś idziemy, wzdychamy, Panie Jezu, pomóż, gorzej się chwilę czujemy, jakaś zła myśl przychodzi. Po prostu cały dzień blisko Boga. To nawet przy czynieniu różnych czynności w domu. Można po prostu zmywać naczynia, można jakieś obowiązki, gotować obiad i można zwracać się do naszego Pana. Także tu nie ma ograniczeń. Są też nagrania Słowa Bożego. Można je włączać. Nawet powiedzmy, robiąc sobie herbatę czy kawę, można słuchać. Także nie brakuje tego materiału. Więc dbajmy o to, żeby trwać, bo bez Niego nie wydamy owocu. Apostoł Paweł powiedział, że poznał tajemnicę znoszenia nawet niedogodności, przez to, że ktoś go wzmacniał. Zobaczmy do listu do Filipian, 4 rozdział, od 11 do 13 wersetu. Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem uniżać się, umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być syty i cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. W Chrystusie możemy wszystko znieść. Wszelkie cierpienie, cokolwiek by nie było, wszelką pomoc możemy otrzymać też do służenia Bogu. Pan Jezus mówi, że kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc. Czyli jeżeli będziemy naprawdę trwali w Chrystusie, jeżeli nasze serca będą przy Nim, nie będziemy pochłonięci tysiącem innych spraw, to będziemy wydawać obfity owoc, bo Pan Jezus powiedział, beze mnie nic nie możecie zrobić. Jeden pastor mi powiedział, to nieprawda. Możemy bardzo wiele zrobić rzeczy bez Jezusa. Ośmielił się tak powiedzieć. Ale ja, wiecie co odpowiedziałem? Werset 16 mówi, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc i aby wasz owoc trwał. To znaczy nic trwałego, wartościowego na dłuższą metę nie zrobimy. I tu muszę wam szczerze powiedzieć. Wiele konferencji organizowanych w naszym kraju przeszło jak bez echa, jak taki puch zdmuchnięty. Nic po tym nie ma, żadnego owocu. Bo ludzie organizowali je nie na chwałę Bożą, nie z modlitwą, nie z zaangażowaniem, tylko z rutyny religijnej. Na przykład, że dany sponsor dał pieniądze na dany kościół, no to wypada tego brata zaprosić na konferencję. Wiele rzeczy robionych w imieniu Jezusa w naszym kraju, nie tylko w naszym, było takich jałowych. Było robionych bez Jezusa. Rzeczywiście bez Jezusa wiele rzeczy można zrobić, ale to będzie jałowe, to będzie nietrwałe, to będzie puste. A tam, gdzie jest modlitwa, tam, gdzie jest łaska Boża, tam będzie błogosławieństwo. Podam wam przykład z miejscowości Dubicze Cerkiewne, ze zboru zielonoświątkowego, w którym gościłem. Miał przyjechać tam pewien mówca i pogoda była zapowiadana fatalnie, a miało być zgromadzenie na wolnym powietrzu. I on miał przyjechać ze swoim asystentem, ten mówca. I bracia się modlili, bo mieli wystawić krzesła, czy ławki, mieli to ustawić, a tu ciągle leje, nie? Ale Bóg powiedział pastorowi Andrzejowi z tego zboru w Dubiczach Cerkiewnych, ze względu na mojego sługę, i tu wymienił tego asystenta, tego mówcy, ja dam wam dobrą pogodę. I rzeczywiście tak się stało. Po prostu nie padało, mogli ustawić swobodnie krzesła, ławki, konferencja się odbyła. Potem jak to wszystko schowali, przyszedł ulewny deszcz. Także Bóg ma swoich ludzi, którymi się posługuje i nawet ze względu na jednego swojego sługę potrafi uczynić nadzwyczajne rzeczy. Dlatego po prostu rzeczywiście bez Jezusa wiele się dzieje. Bez Jezusa na przykład we Wrocławiu przywódcy kościołów protestanckich i innych podpisali z Dalai Lamą apel o pokój. Z takim człowiekiem, który mówi nie ma Boga, nie ma Stwórcy, który by kierował naszym postępowaniem, musimy sami dążyć do doskonałości. Widzicie, że niektórzy ludzie stracili wzrok duchowy. W ślepocie działają. Ale ci, którzy mają wzrok duchowy, wiedzą, że bez Chrystusa nic wartościowego i trwałego nie uczynią. Zresztą jest tam powiedziane, że kto tylko fałszywie jest podłączony do Pana Jezusa, a nie trwa w Nim, ten będzie wyrzucony precz jak latorość i uschnie. Takie zbiera się i wrzuca do ognia i płoną. Także wielu ludzi przyznaje się do Chrystusa, ale nie wszyscy w Nim trwają. I Pan Jezus dalej mówi bardziej szczegółowo. Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. Czyli my nie tylko mamy trwać w Chrystusie i Chrystus w nas, ale Jego słowa mają w nas trwać. A jak mogą w nas trwać Jego słowa, jak my nie będziemy korzystać z Biblii? Będziemy uważali, ja już wszystko wiem. Może czy przeczytałeś raz, czy przeczytałaś Biblię, ale to jest pokarm na całe życie. To nie jest zwykła książka. To jest Słowo Boże, które jest zdolne rozdzielić duszę od ducha, które wywiera moc, jak mówi list do Hebrajczyków. Dlatego trzeba korzystać ze Słowa Bożego i Słowo Boże ma w nas mieszkać, a wtedy wiecie, co się spełni, o cokolwiek chcecie, spełni się wam. Bóg wysłucha naszych modlitw. I tu chciałbym podać taki przykład z naszego życia ostatnio. Moja żona kończy teraz studia magisterskie i przeżyliśmy straszny zawód. Zostaliśmy oszukani finansowo przez statystyka. Zrobił coś takiego, że podesłał pracę, ale trzeba było pierw zapłacić i potem otrzymaliśmy kod po tej zapłacie elektronicznej i odbieramy to. I pokazał na filmie, że rzekomo to zrobił. Się okazało, że on zrobił taką wielką tandetę, że moja żona była załamana. Po prostu nas oszukał. I ja z wiarą się pomodliłem, bo moja żona była załamana tym, ale jechała na zajęcia te akademickie do Radomia i ja się z wiarą pomodliłem, że na pewno w tym Radomiu otrzyma moja żona pomoc. Także wiecie, jedno jest modlitwa taka ogólna z taką niepewnością, a druga jest modlitwa wiary, że my naprawdę wierzymy, że Bóg jest z nami i nam pobłogosławi. Że wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu tym, którzy Boga miłują, to jest tym, którzy według Jego postanowienia są powołani. Jak mówi list do Rzymian 8:28. I ja wierzyłem, że Bóg pobłogosławi. I faktycznie koleżanka jej pomogła, wskazała innego statystyka i on pięknie potem pracę wykonał. Teraz kolejna rzecz, wysłuchana modlitwa. Ostatnio dwie noce cierpiałem i trzy dni z powodu bólu zęba. Moja lekarka dentystka dotychczasowo odmówiła mi pomocy, mówi, że nie ma takiego sprzętu, żeby mi prześwietlić. Ale powiedziała, jest inna klinika i tam ja zadzwoniłem w środę. Powiedzieli, no pan rozumie, my nie możemy tak pana od razu przyjąć, mamy swoich pacjentów, są długie terminy. Ja powiedziałem, ja rozumiem, ale jestem z bólem i prosiłbym o uwzględnienie mojej prośby. I pomodliłem się. I teraz tak, zaprowadziłem Tymka na lekcję fortepianu, zostawił mi swoją komórkę, czekam przed szkołą muzyczną, a nie mamy zapięcia do roweru i każdy rower to szkoda byłoby stracić, prawda? I czekam, pilnuję tego roweru, on jest teczką tam z nutami, a tu nagle telefon. Wie pan, akurat się zwolniło miejsce, za 10 minut jakby pan był, to byłoby dobrze. I ja się modlę i cóż, i pierwsza rzecz, dotarłem tam, ale po drodze powiadomiłem moją żonę, żeby przyjechała, bo Tymek się przerazi, nie? Że ojca nie ma, komórki nie ma, nie ma jak z tymi nutami, bo tam nie ma zapięcia na takie nuty pojechać. Miał jechać na plac zabaw i Grażynka, moja żona, przyjechała, zaopiekowała się nim. Ja dostałem dobry zabieg, jeszcze przy okazji mogłem świadectwo dać. I ból przeminął. Pan Bóg nie dał długo swojemu słudze cierpieć. Szybko przyszedł z pomocą. Wcześniej byłem na lekach przeciwbólowych przez dwie noce i trzy dni, ale przyszła pomoc. I wszystko się pięknie poukładało i Tymek miał opiekę i wszystko wspaniale się udało. Także Bóg wysłuchuje modlitw. Ale ważne jest, żebyśmy właśnie dążyli świadomie, aby wydawać obfity owoc. Oczywiście ten owoc główny to jest owoc Ducha Świętego. Miłość, radość, pokój i tak dalej. Ale przede wszystkim oczywiście miłość, ale właśnie te cechy. Owoc Ducha Świętego. Pan Jezus mówi, że Bóg Ojciec będzie uwielbiony, jeśli wydamy obfity owoc. I to nie tylko w postaci pozyskanych uczniów, ale przede wszystkim w tym naszym charakterze chrześcijańskim, w naszych czynach. Będziemy Jego uczniami. I Pan Jezus mówi, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie w mojej miłości. Mamy trwać w miłości, to jest bardzo ważne, bo obecnie szerzy się znieczulica, brak, taka oziębłość. Ja muszę powiedzieć, że mi zawsze mówiono, że na Pomorzu, gdzie mieszkałem, w Kujawsko-Pomorskim, tam są tacy rzekomo oziębli ludzie, mało gościnni. Ale tu powiem wam, na tym terenie jesteśmy totalnie osamotnieni. Jedynych przyjaciół mamy w Dęblinie, w Zwoleniu, dwa małżeństwa, a tak nie mamy tutaj żadnych przyjaciół na tym terenie. Praktycznie żadnych, nawet z ludźmi czy znajomych takich specjalnych, z nikim się nie udaje utrzymać kontaktu. Ja widzę tę znieczulicę. Zanika ta miłość bliźniego, ta gościnność, ta życzliwość, a Pan Jezus mówi, trwajcie w mojej miłości. I mówi, jeśli zachowacie moje przykazanie, będziecie trwać w mojej miłości. Czyli miłość to nie jest coś nieokreślonego, sentymentalnego tylko. Miłość do Chrystusa, do Boga przejawia się w przestrzeganiu konkretnych przykazań Bożych. W życiu według woli Bożej. I to jest właśnie fundament. Kiedyś brat Tozer napisał, że sąd będzie bardzo prosty. Po jednej stronie będą ci, którzy tylko deklarowali się, że kochali Jezusa, a życie ich nie było przestrzeganiem Bożych przykazań, nie był widoczny owoc, a po drugiej będą ci, którzy nie tylko mówili, ale przede wszystkim czynili to, co Chrystus nakazał. Więc będzie bardzo proste rozgraniczenie w dniu sądu. I Pan Jezus mówi właśnie, że On także zachowywał przykazania Ojca i trwa w Jego miłości. I powiedział, że to da radość, bo mówi, to wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. I rzeczywiście, drodzy, czy nie odczuwaliście radości, jak mogliście się na przykład z kimś podzielić Ewangelią, albo jak mieliście dobry wpływ na kogoś. Na przykład, powiem wam, spotykam czasem jednego pana, który dość ważną funkcję tu w Kozienicach pełni. I on jak mnie spotka, to mówi, jak ja pana spotkam, to od razu dzień jest lepszy. Nie chcę siebie chwalić. Ja sam siebie nie uważam za nie wiadomo kogo, ale po prostu widocznie on widzi we mnie kogoś innego niż wielu ludzi, których spotyka, że we mnie jest jakaś łaska. Kolega z zespołu Kult powiedział mi ostatnio, my nazywamy ciebie uprzywilejowanym, żeby nie powiedzieć wybranym. Moi dawni koledzy muzycy rockowi. Także bądźmy takim światełkiem tam, gdzie jesteśmy. Będzie to nam sprawiać radość. Będziemy mogli być dobrym świadectwem. Na przykład mam takiego przyjaciela, który, podobnie jak brat Filip, u was w zborze ma wiele umiejętności, szczególnie takich elektronicznych, technicznych. I on nie narzeka na brak takiej służby dla bliźniego, bo nie jest typowo ewangelistą, bo nie każdy z drodzy z nas będzie ewangelistą. To są pewne dary w Kościele. Ale on ma dar pomagania, niesienia pomocy. I on już wielu ludziom jakieś komputery naprawił, pomógł. I po prostu jest świadectwem swoją postawą całą chrześcijańską taką. Także można właśnie w ten sposób też, taką uczynnością, życzliwością, żeby ta nasza miłość bliźniego była widoczna, ta bezinteresowność na zewnątrz. I to daje radość, że możemy być użyteczni, możemy być pomocni dla innych, że po prostu żyjemy nie samolubnie. I Pan Jezus powiedział, abyśmy się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. To jest bardzo ważne, żeby mieć miłość wzajemną. Są jeszcze takie kościoły, takie miejsca, gdzie ta miłość jest, bo w niektórych to zanikło. I to jest smutne, gdzie po prostu jakieś podziały się tworzą, jakieś problemy. I Pan Jezus powiedział, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Czyli, drodzy, miłość ofiarna. Chrystus dał nam przykład miłości ofiarnej. Mamy przykład w naszym kościele lokalnym właśnie, że niektórzy z naszych braci, ponieważ nasza siostra z odległej miejscowości nie może dojeżdżać, bo po prostu ma już kłopoty ze względu na wiek, bo jeździła do tej pory rowerem do pociągu i potem jeździła, żeby dotrzeć na nasze nabożeństwa, to niektórzy z naszych braci są tak oddani, że jadą ten kawał drogi po nią, żeby mogła skorzystać z nabożeństwa i potem ją nakarmią, ugoszczą i jeszcze odwożą. To nie jest wielka rzecz zrobić coś takiego, jak wpłacić na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bo ktoś podejdzie z puszką i wrzucimy tam 5 zł. Ja nie mówię, nie chcę wchodzić w to, czy to jest dobre dzieło, czy złe, nie będę tu tych kontrowersji rozwijał. Ale chodzi o to, coś, co nas rzeczywiście kosztuje, jakiś wysiłek, jakieś zaangażowanie, jakieś poświęcenie, to jest większa rzecz, prawda? Pewne niewygody, które musimy ponieść. Także bądźmy gotowi. My mamy taką pociechę też w naszym zborze z brata Andrzeja, który poświęcił się dodatkowo oprócz pracy zawodowej pomaganiu osobom niepełnosprawnym. Jeśli znacie jakieś osoby niepełnosprawne, które są wierzące lub przybliżone do Kościoła, to on ma i na Facebooku taką właśnie stronę Poradnik On. Co to znaczy Poradnik On? ON, osoby niepełnosprawne. Ma telefon zaufania, jest ekspertem do spraw znajdowania zatrudnienia, ma stosowne papiery na ten temat i z poświęceniem pomaga tym ludziom. Niedawno ratował osobę, która miała myśli samobójcze, nawet zamiary samobójcze, jako niepełnosprawna, bo niepełnosprawność nagle na nią nieszczęśliwie spadła i była bardzo nieszczęśliwa, bardzo źle poukładała swoje życie. I ten brat Andrzej nasz doradzał jej, szukał dla niej pomocy, szukał jakiegoś bezpłatnego transportu, bo i takie są możliwości. Nie ma co się porównywać jeden z drugim, ale każdy z nas w ramach swojego oddziaływania znajdzie możliwość pomocy bliźniemu. Na przykład niektórzy będą krytykować obecny spis ludności, ale inni zrobią co innego. Starsza osoba nie wie, jak się spisać, pomogą jej zrobić samospis przez internet. I to będzie też dobry uczynek, nie? Także wiele rzeczy, na przykład napisanie jakiegoś podania starszej osobie, wydrukowanie go, no wiele się znajdzie pomocy. A czy mamy takie sytuacje, jeżeli ktoś z nas widzi, osoba starsza ugina się pod ciężarem zakupów, podnieść te zakupy, zanieść dalej. No wiele rzeczy dobrych możemy zrobić dla bliźnich. I Pan Jezus mówi, że wtedy będziemy Jego przyjaciółmi, jeśli będziemy robić to, co nam przykazuje. Nie my wybraliśmy Pana Jezusa, ale to On nas wybrał. Kiedyś miałem takiego znajomego charyzmatyka, który powiedział mi, ja mam wielką zasługę u Boga, bo ja Go od dzieciństwa szukałem. No większej głupoty nie słyszałem. Pierwszy krok do człowieka robi Bóg. Nie łudźmy się. To nie jest tak, że pierwszy człowiek szuka Boga. Najpierw Bóg szuka człowieka, bo człowiek z natury rodzi się jako grzesznik, buntownik, oddzielony od Boga i pod władzą szatana. I taki człowiek nie jest zdolny nawet szukać Boga. To Bóg pierwszy otwiera serce, szuka człowieka i Pan Jezus mówi, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc. Czyli chodzi o to, że to pierwszy Bóg woła na człowieka, a człowiek odpowiada na to zawołanie, przychodzi do Chrystusa. I znowu jest pociecha, abyście wydawali owoc i aby wasz owoc trwał i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie w moje imię. Także Bóg Ojciec też wysłucha naszych modlitw i będzie nasze chrześcijańskie życie życiem owocnym. Powiem wam, to jest bardzo ważny fragment z Pisma Świętego. Proszę was, drodzy, z doświadczenia, a zajmuję się Biblią już wiele lat, mija ponad 20 lat od mojego nawrócenia. Może to nie jest długo, ale tak. Ten rozdział jest kluczem, do którego warto wracać. Bardzo ważnym, jeśli chodzi o owocowanie w Chrystusie. Owocowanie nas poszczególnych jako jednostek, naszych rodzin i kościołów. Także wracajmy do tego fragmentu. Trwajmy w Chrystusie. Stara Biblia Gdańska mówi, mieszkajcie we mnie, a ja w was. Spędzajmy czas z Bogiem nierutynowo, że coś przeczytałem, nawet nie wiem co. Po prostu z całego serca szukajmy Go. Jeśli mamy zaniedbania w tym zakresie, przeprośmy i prośmy o duchową odnowę, bo Kościół potrzebuje przebudzenia. Jeszcze ja wam powiem coś o znaku czasu, bardzo poważnym. Diabeł podgryza fundamenty kościołów i poszczególnych jednostek. Niektórzy pastorzy totalnie zawiedli, zostawili żony nawet z dziećmi dla innych kobiet. Dalej, powiem wam, niektórzy, którzy całe lata wiernie służyli Bogu, dzisiaj stali się modernistami wątpiącymi w dosłowny przekaz Biblii, podważają Biblię. Ja wierzę, że to jest dzisiaj, jest czas już próby, ale nie ostatecznej tej, która przyjdzie, tylko dzisiaj jest czas podmywania fundamentów. I jeśli my teraz będziemy słabi, to jeżeli przyjdzie taka fala uderzeniowa, jakieś prześladowanie, jakieś trudności, to ona nas zmyje. Dlatego nie możemy sobie pozwolić na byle jakość w życiu chrześcijańskim. Wiadomo, że najsłabszego chrześcijanina, który trzyma się ręki Boga, Bóg ocali. Bóg ocali nawet tego, który miał nieudaną służbę, bo pierwszy list do Koryntian mówi, że ten, który z materiałów łatwopalnych budował, to może być zbawiony tak jednak jak przez ogień, czyli z trudnością. Ale nie lekceważmy tego i starajmy się odnowić naszą społeczność z Bogiem Ojcem i z Panem Jezusem, aby po prostu wydawać obfitszy owoc na chwałę Bożą. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Ja nie mówię tylko do was, ale mówię też to do siebie, żebyśmy naprawdę zatroszczyli się o to owocowanie w Chrystusie. Amen.